Dzień dobry, witam Państwa jak zwykle z Tajwanu. Jestem w tej chwili w centralnym Tajwanie, jutro mam kolejny festiwal aborygenów. Zawsze mam te festiwale aborygenów, natomiast ja tutaj sobie jeżdżę i nic nie robię tak naprawdę, natomiast na świecie dzieje się bardzo ważne rzeczy. Wczoraj Izrael przeprowadził atak lotniczy na instalacje nuklearne na terenie Iranu, zwłaszcza w okolicach Teheranu. To jest przedstawiane oczywiście w mediach, że cytuję, Izrael bombardował Teheran, prawda? Tak jakby bombardował miasto, czyli miejsca cywilne, natomiast nic takiego oczywiście nie miało miejsca. Wtedy miało miejsce coś, do czego Iran spodziewał się i do czego Izrael przygotowywał się przez długie miesiące. Kilka miesięcy temu, bodajże w listopadzie, z tego co pamiętam, Izrael przeprowadził zmasowany atak lotniczy, który wyeliminował system obrony przeciwlotniczej Iranu, co było oczywistym wstępem do tego, żeby oczyścić sobie drogę właśnie do tego ataku, który miał miejsce w dniu wczorajszym, czyli w dniu 12 czerwca 2025 roku. Problem jest taki, że chociaż ten atak w sposób ewidentny był planowany już od paru miesięcy, znacznie wcześniej, to jest zwlekając się w czasie z eskalacją konfrontacji strony demokratów i strony republikanów w amerykańskiej wojnie kulturowej czy wojnie politycznej, a teraz w coś, co zmienia się powoli w faktyczną wojnę domową, która ma pewne prawdopodobieństwo, pewien tor boczny, czy też może nawet tor główny nurt całego tego biegu zdarzeń, który może doprowadzić, że stanie się to jakąś formą wojny secesyjnej, czyli takiej, w której rozmaite siły polityczne, przede wszystkim może nie siły w pełni polityczne, ale przede wszystkim struktury społeczne i ekonomiczne i struktury władzy organizowane przez kartele meksykańskie na terenie południowych Stanów Zjednoczonych, przede wszystkim Kalifornii. I to one postrzegane są na dzień dzisiejszy jako te, które zainicjowały tą eskalację, tą najbardziej gwałtowną i najbardziej spektakularną eskalację, przede wszystkim w Los Angeles. W Los Angeles widzieliśmy, płoną samochody i nie robiły to osoby pochodzenia afrykańskiego. Ze względu na to, czym się trudnią w czasie takich zamieszek, to są bardzo brzydkie słowa, ale niestety akurat w tym wypadku podejrzewam, że bardzo trafne. Niszczenie mienia publicznego, mienia prywatnego i kradzieże usprawiedliwiane tym, że kiedyś tam jacyś tam przodkowie innych przodków uprawiali niewolnictwo i zniewalali tych innych przodków. No to jest kiepska wymówka do tego, żeby niszczyć dobro wspólne, czyli realizować destrukcję i zaufania społecznego i poczucia wspólnotowości i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście jest dłuższa rozmowa filozoficzna, natomiast wracając do rzeczy. Są dwa czynniki, które mogą doprowadzić do tego, że jutro, w sobotę 14 czerwca, może dojść naprawdę do poważnych wydarzeń. Już tutaj, żeby nie straszyć, bardzo ciekawe, bardzo śmieszne, wywołujący uśmiech, to może będzie celniejsze sformułowanie. Jeden z szeryfów jakiegoś powiatu gdzieś tam na Florydzie w bardzo dosadny sposób opisał to, co się stanie ze wszelkimi wichrzycielami, zadymiarzami, którzy zaczną robić, nie wiem czy mogę brzydko powiedzieć, to podniosę rękę, żeby można było łatwiej wyciąć, z zadymiarzami, którzy rozpieprzają po prostu wszystko, co się da pod pretekstem walki o wolność czy walki o prawa migrantów. Natomiast tu taki ukłon dla pana montażysty, który pewnie się tu uśmiecha, właśnie łatwiej wycinać, jak się wskazuje miejsce łapą, gdzie coś tam powiedział coś, co jest do wycięcia. Dobrze, więc szeryf powiedział coś takiego. Będziesz blokował samochody, próbował stwarzać zagrożenie dla kierowców, zostaniesz przejechany i ten, który cię przyjedzie, któremu zablokujesz drogę, nie będzie podciągnięty do odpowiedzialności. Będziesz rzucał cegłami, bombami, koktajlami Mołotowa, to jest firebomb się po angielsku nazywa, więc inna strefa kulturowa. Zostaniesz zastrzelony, znaczy to inaczej nawet lepiej powiedział. Zostaniesz zabity tak, że lecisz na cmentarz i tylko powiedz, komu mamy poinformować, gdzie mają się zgłosić po twoje szczątki. Dosłowny cytat z tego, co ten szeryf powiedział, więc na Florydzie się nie patyczkują. Natomiast Floryda to jest stan republikanów, rządzony przez republikanów i naprawdę tutaj pełny szacun z mojego punktu widzenia, jeśli chodzi o dbałość, o pilnowanie po prostu porządku przed zadymiarzami. Natomiast w Los Angeles z całą pewnością dojdzie do tego, czego już taką zakąskę widzieliśmy przez cały tydzień, czyli palenie samochodów tych samosterujących, samoprowadzących się, atakowanie policji, demolowanie radiowozów, konfrontacje z policjantami. Twitter jest tego pełny, ale czego nie widać, oczywiście w polskich mediach, to oczywiste, że nie widać. Na przykład, dochodzimy teraz do sprawy, do wątku bliskowschodniego, na wschodnim wybrzeżu, w Nowym Jorku, następują konfrontacje już nie jakichś tam antifiarzy czy ludzi konfrontujących się z tą agencją ICE, czyli ICE, czyli agencją federalną zajmującą się egzekwowaniem prawa migracyjnego, czyli łapaniem nielegalnych migrantów i wyrzucaniem ich, zwłaszcza jeżeli to są przestępcy. Tutaj dochodzimy do sedna, od czego się cała aktualna afera zaczęła. Zaraz opowiem, jakie były najciekawsze epizody w ciągu ostatniego roku. Afera, i teraz uwaga, jest masa dezinformacji. Ja poświęciłem około 2 godziny, akurat piszę artykuł do prasy na ten temat, żeby zweryfikować. I to, co uważam, że jest najbliższe prawdy, bądź jest po prostu prawdą, to to, że ta agencja federalna, która wcześniej za czasów kadencji Bidena puszczała masowo, po prostu otworzyła całą granicę na tą nielegalną migrację. Ta agencja teraz pod rządami Trumpa, czyli republikanów, czy też republikanów, czyli Trumpa, łapie migrantów, nielegalnych migrantów, którzy są przestępcami, którzy w jakiś sposób stanowią zagrożenie, mimo tego, że nawet od wielu lat przebywali bezkarnie na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki. I te osoby są deportowane do swoich krajów pochodzenia, czyli krajów, którymi obywatelami są. Nastąpił moment, w którym agencja wyruszyła na to, żeby zrobić kontrolę w jakiejś firmie, w której istniało podejrzenie o przemyt ludzi, bo tym zajmują się kartele meksykańskie, i o inną działalność przestępczą. Zaraz powiem więcej, ale to już w drugiej sekcji wypowiedzi na temat różnych najciekawszych historycznych w ciągu ostatnich 2-3 lat epizodów, które są wręcz fascynujące w kontekście tego, co w tej chwili się dzieje. Jak ktoś zapraszam, jest już zainteresowany, nie może się doczekać, to zachęcam do zapauzowania, zajrzenia na Twitter X i zobaczenia, co tam się dzieje. To, co się dzieje na ulicach, to na przykład burdy realizowane przez obywateli Meksyku, którzy są legalnie bądź nielegalni, no nie wiemy tego z filmu, nie sposób, z migawek umieszczonych w mediach społecznościowych, nie sposób to stwierdzić. Natomiast oni nie czują się Amerykanami, nie wymachują amerykańskimi flagami, wręcz przeciwnie, oni palą amerykańskie flagi, dlatego że mają poczucie tego, że są Meksykanami. Padają hasła, oczywiście to są hasła niezgodne z oficjalną, formalną i łatwą do sprawdzenia wiedzą historyczną. Oddajcie Kalifornię, oddajcie Teksas, oddajcie Arizonę, dlatego że to był kiedyś Meksyk i Ameryka, cytuję, ukradła tę ziemię Meksykowi. Tu musimy wyjaśnić gwoli właśnie wyjaśnienia tła historycznego. Meksyk i Stany Zjednoczone, jedno pokolenie przed wojną secesyjną, czyli wojną domową amerykańską, Meksyk i Stany Zjednoczone toczyły wojnę. W tą wojnę Meksyk przegrał w 1848 roku, czyli 13 lat przed wojną secesyjną. Bardzo zachęcam tu, żeby sobie zajrzeć chociażby na Wikipedię, żeby mieć pojęcie, co tam się wtedy działo. Natomiast Meksyk wojnę przegrał. Terytoria mniej więcej pokrywające się, no niemalże zupełnie, ze współczesną Kalifornią, Nowym Meksykiem, częścią Oklahomy i Arizoną, zostały zdobyte czy też przejęte przez Stany Zjednoczone i Stany Zjednoczone wypłaciły Meksykowi rekompensatę, czyli to nie było tak, że my wygraliśmy dawać ziemię i nic nie w zamian, tylko Stany wypłaciły rekompensatę w wysokości $15 milionów. Stąd mamy Los Angeles, czyli dosłownie po hiszpańsku aniołowie, czyli miasto wcześniej należące do kolonialnego imperium hiszpańskiego. To ja mówię teraz argumenty, przedstawiam argumenty strony przeciwnej. Przed chwilą przedstawiłem argumenty tych Meksykanów żyjących nielegalnie w Stanach. Przez ponad chyba 200 lat należało te ziemie do imperium kolonialnego hiszpańskiego. Potem Meksyk uzyskał wywalczą niepodległość. Przez kilkanaście, czy tam przez 2 czy 3 dekady należały te tereny do Meksyku i zostały przejęte przez Amerykanów. Bardzo skomplikowany proces. W mojej książce Wzorce zwyciężenia, tom drugi, jest cały rozdział o słynnym oblężeniu Alamo, które znamy chociażby z filmu Szeregowiec Ryan. Fascynujący epizod. Ja, ponieważ jeszcze dzisiaj, pozwolę sobie powiedzieć, nagrywam własny podcast w podcaście pod tytułem Geopolityczny raport mniejszości właśnie o wojnie domowej w Stanach Zjednoczonych i tam w materiałach dodatkowych umieszczę cały rozdział pro bono bezpłatnie dla wszystkich, którzy by chcieli się zapoznać ze skrótowym, bardzo fajnie opisanym, no muszę się chwalić, całym tym epizodem Alamo. Natomiast współcześnie to, co słyszymy właśnie o tych wrzeszczących oczywiście aktywistów, czy tym podjudzonych tych Meksykanów na ulicach, słyszymy oddajcie Meksykowi Kalifornii. Czy to są ludzie, którzy przyjechali z mojego punktu widzenia, no jestem oczywiście, słyszycie, po stronie republikanów i po stronie prawa przede wszystkim, jakim miejsce i zastanego stanu historycznego, niezależnie od tego, czy jest ktoś inny, ma jakieś inne zdanie, czy mniej, czy bardziej słuszne. To oczywiście jest w wielu przypadkach skala szarości. Natomiast ci ludzie, którzy z flagami meksykańskimi robią burdy i palą i niszczą mienie publiczne i prywatne, ci Meksykanie nielegalnie przebywający na terenie Stanów Zjednoczonych, oni w to wierzą. To oni są zaprogramowani tą narracją, wierzą w jej słuszność i sprzymierzają się z Antifą, czyli z terrorystami, którzy wspomagali dewastację całych Stanów w 2020 roku pod pretekstem śmierci George'a Floyda. Już nie będę wnikał w ten wątek. Kto wcześniej interesował się tym, to wie, jak pacyficzna, powiedzmy, i kontrowersyjna to jest sprawa, mówiąc delikatnie. Natomiast wracając już do głównego wątku, dlaczego się zaczęły te zamieszki na początku czerwca 2025 roku? Amerykanie, amerykańska ICE, czyli agencja federalna strzegąca granicy, pilnująca nielegalnych i łapiąca nielegalnych imigrantów, pojechała do jakiejś firmy, która była własnością Meksykanów, pod podejrzeniem tego, że prowadzi się tam działalność przestępczą, czyli przemyt ludzi, przemyt narkotyków i tak dalej, i tak dalej. I wyjaśnieniem tych burt jest to, że struktury władzy tych karteli meksykańskich wszczęły rozruby w sojuszu, w przymierzu z lewicowcami, czy lewusami, czy jak to nazywać, z antifami i wszystkimi elementami społeczeństwa amerykańskiego, które konfrontują się z administracją Trumpa, czy też z amerykańskim snem, czy z tym hasłem „Uczyńmy Amerykę ponownie wielką”. Czyli to są ludzie, generalnie można pod taki nawias ich podłączyć, to są ludzie, którzy są Amerykanami, nienawidzą Ameryki, bardzo nienawidzą, niemal tak bardzo jak nasze elity polskie nienawidzą Amerykanów tu z naszego punktu widzenia, ze względu na to, że są podłączeni po prostu pod niemiecki projekt geopolityczny. Myślę, że nie muszę tego tłumaczyć. Spotkałem się z szokującymi wręcz wyrazami nienawiści wobec właśnie Amerykanów na marginesie. Od tego się to wszystko zaczęło. Oprócz tego, tutaj wracamy do wątku izraelskiego, w Nowym Jorku, na wschodnim wybrzeżu jest bardzo dużo, duże skupiska ludności żydowskiej. Tutaj jednak muszę zrobić jedną dygresję na temat tej kwestii. Przede wszystkim projekt geopolityczny pod nazwą Izrael jest w tej chwili prowadzony przez prawicę, bądź też określoną jako skrajną czy ekstremistyczną prawicę, która jest w bardzo dużym konflikcie hierarchicznym i w konflikcie o dominację w świecie Żydów czy diaspor żydowskich. Dlatego, że to jest wątek bardzo mało poruszany, podejrzewam, że jest jakimś rodzajem tabu, dlatego, że Izrael przypisuje sobie prawo do reprezentowania wszystkich Żydów na całym świecie. Bardzo wiele diaspor, osób prywatnych, oczywiście bardzo wpływowych, odrzuca tą dominację hierarchiczną, to zwierzchnictwo hierarchiczne Izraela i Mossadu, który przecież w imieniu Izraela i w imieniu wszystkich Żydów broni tych Żydów, odrzuca tę pozycję hierarchiczną Izraela i konfrontuje się z nim. To dlatego jakby ktoś miał jakieś, odczuwał zdziwienie, dlaczego przecież to jedni są Żydzi i drudzy są Żydzi, dlaczego jedni są przeciwko Izraelowi i wspierają zadymy propalestyńskie na terenie Stanów Zjednoczonych. Właśnie dlatego. To też dorzucę jako taki materiał dodatkowy, także na tym moim podcaście zachęcam, właśnie rozdział na temat tego o wojnie domowej wewnątrz świata żydowskiego. Pojawił się w mojej książce Oni albo my, tom drugi. Bardzo zachęcam, to jest cała paczka informacji, o których po prostu nikt nie mówi ze względu na to, że ludzie się po prostu boją. Ja też po tyłku zostałem wyrzucony z dystrybucji między innymi za podejrzewam, tak do mnie mówię. Nie wiem tego oczywiście. Za to, że wydałem w ogóle całą książkę na temat Izraela w październiku ubiegłego 2024 roku. Zachęcam. Może jakoś mi się zwróci, jak to zachęcenie będzie skuteczne. To, co ma miejsce, też zobaczcie sobie na Twitterze, bo w innych mediach raczej tego nie zobaczymy. Na pewno nie na Facebooku, na pewno nie na Wykopie. To są miejsca ściśle cenzurowane w sposób nie tyle zadziwiający, no bo to jest oczywiste, natomiast w sposób uciążliwy po prostu, dlatego że materiały są, które są ciekawe i które są natychmiast usuwane. Jeżeli człowiek natychmiast nie zrobi kopii bezpieczeństwa, no to za chwilę tego nie będzie. Natomiast widać wyraźnie ludzi, i to nie jakichś tam Palestyńczyków, tu muszę zrobić dygresję naprawdę świetną, mam to znakomicie, na szczęście zdążyłem to udokumentować właśnie. W którymś momencie policja Nowego Jorku, na którymś z uniwersytetów w mieście Nowy Jork, zrobiła wjazd na takie miasteczko protestujących przeciwko Izraelowi w konflikcie z Palestyną. Wszyscy studenci byli zamaskowani, czy to warofatki, czy po prostu w takie maseczki chirurgiczne, które znamy z sytuacji koronawirusowej. I złapali jednego, zdjęli mu tą maseczkę i okazuje się, że to nie był jakiś 18, 19, 20-letni biały student z Nowego Jorku, tylko Pakistańczyk, no ewidentne rysy z Bliskiego Wschodu, który ma widać na oko, że miał 30 parę lat. No i co on robił tam na tym, prawda? Przecież nie uczył się biologii czy tam, nie wiem, socjologii, no to już bliżej do tego wokizmu całego na wschodnim brzeżu Stanów Zjednoczonych. on to wszystko po prostu nakręcał i koordynował, dlatego że był agentem wpływu palestyńskiego, to znaczy islamistycznego i dżihadystycznego, to nie są żarty i to nie jest żadna przesada. Także zapraszam, jako materiał pro bono dorzucę inny rozdział o tym, na jakiej zasadzie Palestyńczycy realizują islamistyczną agendę islamu tak zwanego politycznego. To są rzeczy, które was, szanowni słuchacze, pewnie nie zszokują, bo słyszycie z całą pewnością tu i tam albo czytacie. Natomiast są one połączone w wizję, która was przestrasza. Przepraszam, że straszę, ale straszę. Wracając do zadem z początku czerwca, zobaczycie na tych filmach konfrontujących się młodych ludzi w arafatkach albo w maskach wymachujących flagami palestyńskimi, czy linii amerykańskimi, i walczących normalnie z policją. Teraz piątek 13, no dobrze, że te zamieszki nie są w piątek 13, bo mogło rzeczywiście coś zdarzyć się bardzo poważnego, bardzo pechowego. Natomiast jutro, czyli w sobotę, to z całą pewnością eskaluje w wielu miejscach. Trudno powiedzieć, w jaki sposób uda się administracji federalnej. Przecież Trump wysłał Rangersów, nie pamiętam w jakiej liczbie, bodajże o 300 się mówi, 300 żołnierzach Rangers do Los Angeles. Trump zarządza federalnymi, znaczy inaczej, Gwardia Narodowa, czyli coś w rodzaju naszej obrony terytorialnej, powiedzmy, no to są jakieś podobieństwa, ale też dużo różnic. Także jest pod nadzorem rządu federalnego, więc pod nadzorem Trumpa, więc możemy tutaj dziękować losowi, że, znaczy, kto jak to dziękować? No ja jestem po stronie Ameryki w tej wojnie domowej, ja nazywam tą wojną domową. Co prawda nie ma regularnych wymian ognia, nie ma bitew, natomiast ewidentnie jest polaryzacja polityczna i ideologiczna przede wszystkim tych zwolenników Ameryki, tych, którzy nienawidzą Ameryki. Dochodzi do momentu wybuchu i ten wybuch niewykluczony, że nastąpi jutro. To wszystko zależy od tego, czy to jest tylko spontaniczne, wymyślone przez eskalacja wyprodukowana przez te kartele broniące się przed napadami, tak w cudzysłowie oczywiście, tej Federalnej Agencji Zarządzania Migracją, ICE, ICE po angielsku, czy też jest to w jakiś sposób sterowane odgórnie, czy też w najgorszym wypadku dla nas wszystkich, czy nastąpiła jakaś decyzja naprawdę na samej górze tej całej struktury hierarchicznej, która nienawidzi Ameryki i dąży do obalenia siły geopolitycznej i obalenia hegemonizmu amerykańskiego na całym świecie. Jeżeli ta siła polityczna zadecydowała, że to jest ten moment, którego się chwytamy, skoro już to się rozbujało. Czasami się tak zdarzało, że spontaniczne jakieś drobne incydenty były na tyle obiecujące, że zostały wykorzystane do tego, żeby uruchomić całą machinę jakiejś przygotowanej rewolucji, czy buntu, czy czegokolwiek innego. Takim świetnym, co prawda fikcyjnym, powieściowym przykładem jest bunt mieszkańców Księżyca w powieści science fiction Luna to surowa pani. I w tym miejscu bardzo, bardzo polecam wszystkim, aby tą powieść przeczytali. Czyta się absolutnie, jest fascynująca powieść, czyta się jednym tchem. Jest to taka paralela rewolucji amerykańskiej, czyli wojny od niepodległości Stanów Zjednoczonych od Imperium Brytyjskiego pod koniec XVIII wieku, czyli mówimy o roku 1776 i 1781, kiedy ta wojna została wygrana. Natomiast w powieści na Księżycu wybucha bunt, właśnie wojna rewolucyjna o wyzwolenie się mieszkańców Księżyca od imperialnej kontroli ziemi. Już nie będę więcej tłumaczył, książka jest absolutnie fascynująca i prawidła pokazane, jak organizuje się rewolucja, jak organizuje się burdy, jak organizuje się konfrontacje jakichś sił oddolnych, powiedzmy, nazwijmy to tak ogólnie i neutralnie, z władzami, z reżimem rządowym. To jest, ta powieść jest absolutną skarbnicą wszystkich prawideł, spostrzeżeń, jakie można by sobie tylko wyobrazić. Jest absolutnie książka ze złota warta każdej ceny, jeżeli zdoła ktoś kupić. Nie mam takiej oglądalności, podejrzewam, że nagle wszystkie egzemplarze znikną z Allegro, ale ktoś, kto zdoła kupić, będzie miał szczęście, bardzo zachęcam. Dobrze, czyli mamy dwa wątki. Mamy wątek Izraela i konfrontującego się z Palestyńczykami, który to Izrael jest nazywany kolonizatorem. Mimo tego, że to Arabowie skolonizowali tamten region na początku istnienia islamu, czyli w VII wieku. W VII, VIII wieku islam podbił całe wybrzeże Morza Śródziemnego, przecież zapędził się aż do Francji i Karol Młot, czyli francuski król, dopiero ich zdołał powstrzymać w bitwie pod Pontier. To Arabowie są kolonizatorami, jeżeli już bawimy się w historię i chcemy wyrzucić kolonistów i bawimy się w dekolonizację świata. Izraelczycy czy też Żydzi byli tam wcześniej, więc ten argument zbija mniejszym. Natomiast generalnie podsumowując już wszystkie żarty i jakieś zabawy w historię na bok, Palestyńczycy, ale też biali, którzy konfrontują się z Izraelem i z tym projektem Wielkiej Ameryki Trumpa, oni promują takie hasło wolna Palestyna od rzeki do morza, czyli w granicach mniej więcej obecnego państwa Izrael. Czyli co oznacza to w praktyce? W przetłumaczeniu na praktykę oznacza to albo wymordowanie wszystkich mieszkańców Żydów z tego regionu po to, żeby Palestyńczycy mogli to zająć, czyli po prostu akt, jakiś akt amoku i ludobójstwa na Żydach. Natomiast dlaczego podchwytuje to nasza lewica? Dlatego, że to jest nasza, czyli zachodnia lewica. Dlatego, że to jest ta lewica skonfrontowana właśnie z prawicowcami, którzy zasiadają na pozycjach decydentów Izraela, mówiąc tak najbardziej ogólnie, częściowo żartobliwie. Generalnie wszystkie siły społeczne, jakieś oddolne ruchy polityczne, jakieś agentury NGO-sów, wszystko to jest ustawione na to, żeby obalić prymat Ameryki, inaczej mówiąc szerzej, z pełną powagą to mówię, żeby obalić prymat Zachodu nad resztą świata. To jest cała esencja tej ideologii dekolonizacji, którą już zupełnie oficjalnie, zupełnie jak gdyby w odcięciu, w takim odcięciu od rzeczywistych faktów, które dzieją się w tej chwili w wojnie domowej, de facto wojnie domowej w Stanach Zjednoczonych, na sztandarach mają to wypisane Chiny, które są tym prowodyrem uciśnionego przez amerykańską hegemonię świata, który to świat trzeba od tych Amerykanów uratować, ustanowić nowy, bardziej sprawiedliwy porządek. Najważniejsze, najciekawsze detale, które pozwolą wam po prostu spojrzeć, o kurczę, dlaczego nie pomyślałem o tym wcześniej. Zawieram także w książce, przepraszam za ponowną kryptoreklamę, znaczy jawną zupełnie reklamę książki Oni albo my, tom drugi, czyli Izrael i logika konfliktów na Bliskim Wschodzie. Ja również wrzucę rozdział, kluczowy rozdział opisujący tę sprawę pro bono, żeby nikt nie musiał, żeby nie było, że zmuszam ludzi do kupowania. Króciutki rozdział, ale niezwykle treściwy. I teraz proszę zobaczyć, co się dzieje. Jeżeli Ameryka będzie za słaba, to ja będąc tutaj na Tajwanie zaczynam czuć się groźnie, dlatego że nie będzie tego hegemona, który zniechęca Chiny za pomocą rozmaitych mechanizmów geopolitycznych, gospodarczych. No to jest bardzo duża dygresja, więc już nie będę wchodził. Natomiast ja zaczynam się bać. Europa, która bez Ameryki nie będzie w stanie zdobyć zasobów energetycznych, ropy naftowej, gazu ziemnego, wszystkie te zasoby niezbędne do funkcjonowania naszych współczesnych, nowoczesnych państw, my importujemy z miejsc, które nienawidzą Zachodu, nienawidzą Ameryki, która jest postrzegana jako część Zachodu i przez przedłużenie Europejczyków, których opinia jest zupełnie celowo w świadomie prowadzonej kampanii oczerniana w sposób maksymalny. To też jest długa dygresja. I w chwili, w której zabraknie nam tego naszego, to zupełnie oficjalne stwierdzenie głównego nurtu, naszego gwaranta bezpieczeństwa Polski, gwaranta bezpieczeństwa granic Polski, nienaruszalności tych granic, jeżeli tych Amerykanów zabraknie, tego policjanta świata, to nagle wszystkim, nie wykluczono także, że Niemcom, a na pewno Rosjanom, przypomnij się, że mają roszczenia terytorialne wobec Polski, jakieś zadawnione, albo kompletnie bzdurne, albo mające jakiś tam cień, powiedzmy, logiki, ale to nie jest ważne, jaka część jest logiczna, jaka część jest prawdziwa, jaka część jest akceptowalna, tylko to, czy ludzie zostaną zenergetyzowani, rzuceni do działania, czy też do aktywności pod wpływem takiej, a nie innej narracji. W związku z tym Ameryka rzeczywiście, nie, chociaż możemy psioczyć na Amerykanów za to, za tamto, ale Ameryka faktycznie jest tym stabilizatorem tego układu bezpieczeństwa, tego układu sił, jaki istnieje w tej chwili. I zniknięcie tej siły nadzorującej doprowadzi do tego, że wszyscy nagle rzucą się do siebie do gardeł. To jest naturalne, oczywiste prawidło ludzkiej natury. Zawsze tak było, zawsze tak będzie. Wojna, jakieś plemienne czy mocarstwowe rozgrywki zawsze była głównym nurtem historii i my po prostu przez 70 lat, kiedy na świecie nie było tak naprawdę żadnych poważnych wojen, po prostu zapomnieliśmy o tym, nie rozumiemy tego. Nie żyją, praktycznie już zostali do policzenia na palcach jednej czy dwóch rąk. Ludzie, którzy pamiętają inny świat, a świat, który był pełen wojen, niepewności, braku energii, braku luksusów, które nas w tej chwili otaczają. Więc z tego powodu ja bardzo martwię się o Amerykę, bo jeżeli tego hegemona amerykańskiego zabraknie, to w jego miejsce, w najlepszym, będącym najmniejszą dozą chaosu, czyli w najlepszym wariancie, Chińczycy wejdą w rolę tego hegemona, a Chińczycy, i tu na kartach książki, tym razem pierwszego tomu tej serii Oni albo My, pierwszego z trzech tomów, wyjaśniam bardzo prosto. Chińczycy zaplanowali koniec dominacji Zachodu, co sprowadza się do prowadzenia takiej polityki czy też strategii geopolitycznej, narracyjnej, mówimy o tej ideologii dekolonizacji, sojuszu z islamizmem, czyli z islamem politycznym, żeby upewnić się, żeby nigdy, żebyśmy my, Europejczycy, czy też biali ludzie, bo to jest ta ideologia jest ideologią rasową, antyrasową, czy antyrasistowską, nazywajcie to jak chcecie, Chińczycy upewnią się, że nigdy więcej, a przez najbliższe przynajmniej stulecia, nie podniesiemy się jako ludzie, którzy się identyfikujemy jako biali Europejczycy, strażnicy, czy też spadkobiercy cywilizacji, wartości cywilizacji zachodniej, takie jak wolność osobista, poszanowanie praw jedności, szacunek, poszanowanie praw i szacunek do kobiet, które mimo swojej słabości fizycznej, ten szacunek im się i równe prawa im się należą. To są prawa, które wypracowaliśmy przez stulecia wojen wewnątrz Europy i to wszystko ulegnie przepadkowi. I tego właśnie ja się boję przynajmniej. Wracając już, wróćmy do Ameryki, bo mówimy przecież o amerykańskiej wojnie domowej. Podłączę jako kolejny załącznik pro bono, czyli bezpłatnie do przeczytania, bardzo króciutki rozdział właśnie pod tym tytułem. Ten drugi tom, Oni albo My, miała się nazywać właśnie Wojna domowa w Ameryce, jako taki bardziej krzykliwy, taki alarmistyczny tytuł, a w końcu zrezygnowaliśmy, skończyło się na Oni albo My. Wojna domowa, czy też rozbieg do tej wojny domowej trwał przez całą kadencję Bidena i teraz powiem o kilku ciekawostkach z ostatnich miesięcy, czyli z czasów już administracji Trumpa, ale najwcześniejszym, najważniejszym epizodem był epizod z czasów jeszcze Bidena na przełomie 2023 i 2024 roku, kiedy granica amerykańska południowa, czyli z Meksykiem, była praktycznie otwarta, kiedy rozmaite agencje kontrolowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych, to nie jest żart, wspomagały masowo ruchy migracyjne z krajów trzeciego świata, Ameryki Południowej, z Wenezueli, z Salwadoru, z rozmaitych innych miejsc. To byli ludzie, którzy kompletnie nie wierzyli w amerykański sen, nie chcieli się stać jego częścią, nie chcieli przyjąć naszych wartości zachodnich, chrześcijańskich, tylko chcieli po prostu przyjechać do Ameryki dlatego, żeby szukać lepszego życia, możliwości zarobkowania i zwiększenia swojej prosperity. Tym najciekawszym epizodem był moment, w którym Teksas, który ma 1931, sprawdziłem przed chwilą pisząc artykuł, 1931 kilometrów granicy z Meksykiem, stan Teksas na południu, władze Teksasu zdecydowały o tym, żeby ogrodzić drutem kolczastym Eagle Pass, czyli przełęcz orła, tłumacząc na polski, o długości 39 mil, dlatego że ta przełęcz była używana w największym natężeniu przez wszystkich tych nielegalnych migrantów, wszystkich tych najeźdźców. Ja używam terminologii republikanów, jeszcze raz przyznaję się. Myślę, że słuchacze w większości też. Tą przełęcz zagrodziły władze Teksasu, natomiast ten ICE, czyli ta agencja zarządzania migrantami i strzeżenia, odpowiedzialna za strzeżenie i pilnowanie granic, władana wtedy przez Bidena, i ten był ten sekretarz Mayorkas, to jest nienawidzona postać przez Teksańczyków, przeze mnie też na YouTubie, jak ktoś dysponuje językiem Szekspira, czyli językiem angielskim. Bardzo polecam rozmaite starcia, właśnie przesłuchania Mayorkasa przez zwłaszcza senatora z Luizjany Kennedy'ego i konfrontację Thomasa Holmesa, czyli tego border czara, czyli tego władcę granic, tak żartobliwie jest nazywany, tego republikańskiego. Najlepszym, jednocześnie wywołujący największy uśmiech jest konfrontacja właśnie tego Holmesa z AOC, demokratyczną panią congresswoman. To jest tam ta młoda, ładna, agresywna, była baristka, która została właśnie, zrobiła karierę jako aktywistka, teraz została rasowym, zawodowym politykiem. Jej konfrontacja właśnie z tym Holmesem jest absolutnie fenomenalna. Zapraszam bardzo, naprawdę to jest coś, czego się nie zapomina. To, co zrobiły władze federalne pod Bidenem, zaczęły przecinać ten drut kolczasty ustawiony przez władze stanowe, starające się obronić przed tą nielegalną migracją, przed tymi hordami niebezpiecznych często ludzi. Tam oczywiście byli przestępcy, gwałciciele, ludzi wcześniej skazani ze Stanów, wyrzuceni ze Stanów, wracający z powrotem. Cała gehenna i cała opowieść. I dopiero, to było chyba 10 listopada, wiem, że w środę to było, 10 listopada 2024, czyli już po tym, jak Trump wygrał wybory, ale zanim objął urząd, to Teksas wygrał. Dopiero wtedy wygrał tę sprawę zdecydowanie, co mu otworzyło drogę do dalszych pozwów sądowych, a tak to obie strony, federalna demokratów i stanowa republikanów, walczyły po prostu o to, i rząd federalny niszczył umocnienia graniczne zapobiegające wtargnięciu nielegalnych imigrantów na teren Stanów Zjednoczonych Ameryki. Brzmi jak żart, naprawdę to miało miejsce, proszę sobie sprawdzić. To jest wręcz scena z jakiegoś surrealistycznego, jakiejś przesadzonej zupełnie wersji paragrafu 22, więc to jest ten epizod sprzed roku. Natomiast w ciągu ostatnich miesięcy, już za czasów administracji Trumpa, Miało miejsce na przykład takie zdarzenie, że w kwietniu 2025 roku jakaś pani sędzia, murzynka zresztą z Wisconsin, zapomniałem nazwę miasteczka, prowadziła w błąd agentów ICE. Ci agenci weszli na teren sądu po to, żeby aresztować człowieka, który nielegalnego imigranta, którego chcieli deportować, i ta pani sędzia została aresztowana za to, że wprowadziła błąd tych agentów federalnych i próbowała ukryć i wypuścić tylnymi drzwiami tego nielegalnego imigranta, zdając sobie sprawę, co robi. Niewyobrażalne po prostu. Przepraszam, to miało miejsce i nie jeden raz podobne wydarzenie miało miejsce. Innym takim bardzo znanym wydarzeniem, być może wszyscy tutaj słuchacze znają, to było bodajże 2 miesiące temu. Jeden z mieszkańców, przyznaję, że zapomniałem w tej chwili, proszę mi wybaczyć, tak w retoryce demokratów był określany w mediach, został aresztowany pod zarzutem przynależenia do bardzo niebezpiecznego gangu MS-13 z Salwadoru. Został złapany przez agentów ICE i wywieziony do Salwadoru z naruszeniem procedur, jak skarżyli się demokraci, bronili to. To był przestępca przez samo to, że nielegalnie pojawił się na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Natomiast niezależnie był członkiem bardzo niebezpiecznego gangu, został deportowany. To jest niezwykle złożona sytuacja, musiałbym ją wyjaśnić przez 20 minut, tyle czasu oczywiście nie mamy. Natomiast najciekawszym elementem było to, że na ktykach, czyli na piąstkach, nie wiem, przyznaję, że zapomniałem, jak to się mówi po polsku, bardzo przepraszam, miał wytatuowane właśnie znaki identyfikujące go jako członka tego gangu, i te znaki były rutynowo przez jego małżonkę zamazywane na zdjęciach w mediach społecznościowych. Akcja była taka, że delikwenta wsadzono do samolotu i był już w powietrzu, kiedy nagle demokraci zażądali, żeby samolot zawrócił. Deportacja do Salwadoru, czyli do jego ojczyzny rzeczywistej, bo jest obywatelem Salwadoru. Deportacja powinna być cofnięta. No generalnie cyrk na kółkach, czy na wrotkach, jak to się mówi. Znowu zapominam polskiego sformułowania, bardzo proszę o wybaczenie. Sytuacja jest rzeczywiście i zabawna, i straszna. Śmieszno-straszna, to jest świetne określenie. Teraz wiecie, w jakim kontekście ustawić to, co się dzieje w tej chwili. W tej chwili Meksykanie, nielegalnie przebywający na terenie Stanów Zjednoczonych, a przypominam, proszę zobaczcie sobie na mapę w internecie, bardzo łatwo znaleźć, jaki jest procent obywateli pochodzenia meksykańskiego i jaki jest szacowany procent ludności danych stanów, południa stanów, czyli Kalifornia, Arizona, Nowy Meksyk, Teksas, jaki procent ludności jest pochodzenia meksykańskiego. To są niebezpieczni ludzie. Jeżeli to miało miejsce z całą pewnością, to są twarde fakty, które są częściowo potwierdzane przez statystyki, które szacują oczywiście, więc nie można przystawić pieczątki, że to jest policzone dokładnie co do jednego, czy tam z dokładnością do 100 ludzi. To, co przez te ostatnie lata, zwłaszcza przez całą kadencję Bidena, to na teren Stanów Zjednoczonych wtargnęło 6,7, też pamiętam tą liczbę, bo przed chwilą pisałem, 6,7 miliona migrantów, którzy napotkali po drodze agentów Straży Granicznej, też funkcjonariuszy Straży Granicznej, i zostali w jakiś sposób zarejestrowani. Oni mieli nawet rząd Stanów Zjednoczonych, lewicowy, demokratyczny, czy demokratów, kontrolowany przez demokratów, tworzył nawet specjalną aplikację polegającą na tym, że nielegalny migrant przekracza granicę nielegalnie, włącza, uruchamia tą aplikację i wpisuje się i zapisuje na jakiś rodzaj przesłuchania, który mu zagwarantuje czas oczekiwania na jakąś rozprawę, który to czas trwa oczywiście ileś tam lat, na którym on jest nietykalny, czyli jest zalegalizowany, to musiałbym spytać prawnika, który się na tym zna. Przyznam, że nie wiem nawet jak jego sformułowania użyć, no ale generalnie mogli przybywać i poczekają na wpół legalnie, bo czekają na rozprawę, która ma zdecydować, czy należy im się jakiś azyl, czy prawo pobytu, czy cokolwiek innego, co by ich rzeczywiście zalegalizowało. Natomiast to, co miało miejsce, już kończąc całą moją wypowiedź, to, co miało miejsce w Los Angeles, czyli w pierwszym tygodniu, w pierwszych dniach, w pierwszych 10 dniach czerwca 2025 roku, to, że kartele meksykańskie, które między innymi szmuglują fentanyl na teren Stanów Zjednoczonych Ameryki, z całą pewnością przy współpracy wywiadu Chin, Chińskiej Republiki Ludowej, która jest przecież obiektem, podmiotem najbardziej zainteresowanym tym, żeby Ameryka upadła. Te kartele utworzyły na terenie Stanów Zjednoczonych bardzo szeroki, bardzo już zakorzenione dobrze struktury swojej władzy, struktury społeczne, które uwzględniają istnienie i rządy tych karteli. Przecież ci, którzy są z nas wszystkich tutaj, i słuchaczy, i mnie, ci, którzy są bardziej ogarnięci w tych sprawach, zdają sobie sprawę, jak bardzo słaby rząd centralny, rząd federalny meksykański jest w konfrontacji z tymi kartelami. To są całe batalie, całe gehenny, całe opowieści, których zapoznanie się trwać może całe godziny. Zachęcam do wysłuchania albo do przeczytania kilku, które wpadną w oko. No generalnie to jest temat rzek. I te kartele zadomowiły się w Stanach Zjednoczonych, budują swoje struktury, wchodzą, proszę zobaczyć, wchodzą w sojusze z Antifą, czyli z najgorszym elementem terrorystycznym antyamerykańskim, nie licząc lewicowców i nie licząc, przepraszam, częściowo żartem. I oni są liczącym się graczem i sojusznikiem w całym tym konglomeracie zdrajców Ameryki, którzy teraz konfrontują się z porządkiem prawnym, z prądami budującym, starającymi się odbudować tą siłę i wielkość Ameryki, którym przewodzi Trump. I wszystko rzeczywiście prowadzi do tego, że będzie to jakiś rodzaj wojny domowej, ale z punktu widzenia, no powiedzmy, że mojego, ale chociaż bardzo wiele osób podziela to, podobne zdania, czy też formułuje podobne zdania, istotnym graczem będzie siła zewnętrzna, czyli zewnętrzni najeźdźcy, czyli ci nielegalni imigranci, bo to nie są legalni osoby, ani legalnie przebywające, ani nie są to obywatele, ani nie są to ludzie, którzy trudnią się jakimś uczciwym zarobkowaniem, chociażby wypełniają sobą te miejsca pracy, których sami Amerykanie nie chcą podjąć, na przykład zbierania owoców, czy coś, co daje niski status i niskie płace. To są ludzie, którzy tworzą tam swoje własne struktury władzy, zarabiają na narkotykach, na sprzedaży narkotyków, zarabiają na handlu ludźmi, zarabiają na handlu kobietami i dziećmi. Tu szczególny przypadek tego handlu ludźmi. Więc to nie są żarty. To są ludzie, którzy mają dużo do stracenia, co udowodnili właśnie w kwestii, w tle tej hipotezy, którą powiedziałem na początku, że to oni zainicjowali te zamieszki, starając się chronić swoje biznesy przemytnicze. I proszę zobaczyć, jak wiele sił destrukcyjnych, sił odśrodkowych, sił niszczących spójność społeczną, sił niszczących praworządność i sił niszczących kontrolę rządową nad tym, co się dzieje wewnątrz Stanów Zjednoczonych. To wszystko nagle się poderwało. Jest skoordynowane także przez demokratów, którzy z tego punktu widzenia są zdrajcami swojego kraju. To nie są normalni politycy, tylko to są zdrajcy prowadzący metodyczną destrukcję swojego własnego kraju, od którego mieszkańców dostali mandat na to, żeby nim rządzić, na to, żeby budować nim prosperitę. To przecież jest nic innego jak wojna domowa. Myślę, że to już będzie na tyle, bo mówię już dłużej niż pół godziny, także bardzo jeszcze raz zachęcam do tych wszystkich materiałów dodatkowych. Tam naprawdę jest w punktach, w skrócie, bez żadnej zbędnej gadaniny, opisane wszystkie aspekty tych spraw, o których dzisiaj mówiłem. Także podcast nazywa się Geopolityczny Raport Mniejszości. Jak wrzucicie to w wyszukiwanie YouTube, to najnowszy epizod będzie miał w materiałach dodatkowych właśnie te wszystkie linki, o których powiedziałem. Bardzo dziękuję Państwu za cierpliwość, za wysłuchanie i do usłyszenia następnym razem. To wszystko. Dziękuję bardzo.
Bardzo krótkie ogłoszenie. W tym roku w końcu skończę pisać dwie książki na temat Tajwanu. Pierwsza to Tajwan, piękna wyspa w oku tajfunu. To będzie efekt 20 lat zbierania ciekawostek, wywiadów, opowieści. To będzie książka o Tajwanie absolutnie wyjątkowa. W książce znajdzie się wywiad m.in. z szefem Komisji Bezpieczeństwa Narodowego Tajwanu, z całym szeregiem słynnych postaci, albo bardzo znanych postaci, albo wybitnych pisarzy, wybitnych artystów, ale także z operatorem koparki. A to z tej okazji, że po przejściu tajfunu operatorzy koparek mają 110% obłożenia na pracę, dlatego że są pozalewane drogi, poniszczone drogi, są lawiny błotne, które trzeba odwalić. Ze sprzedawcą na nocnym markecie, z niezwykle optymistycznie usposobioną panią sprzedającą herbatę z żelkami, z której znany jest Tajwan. Generalnie opowieści i ciekawostek jest bez liku. Drugą książką będzie zbiór fotografii portretowych aborygenów, nad którą pracowałem 6 lat, łącznie wydając około 60 tysięcy dolarów amerykańskich na wyprawy fotograficzne, na zbieranie wywiadów, opowieści, legend. W książko-albumie będą przede wszystkim przepiękne zdjęcia, ale będzie też wstęp o komunikacji niewerbalnej napisany przez profesora Jerzego Bralczyka. Wywiad z profesorem Bralczykiem na temat komunikacji niewerbalnej, właśnie na którego podstawie będzie napisany wstęp, jest już gotowy i za kilka dni znajdzie się online w internecie. Moje ulubione portrety aborygenów znajdziecie pod adresem chiny.pl/aborygeni. Premiera obu książek będzie w październiku. Już teraz zapraszam na Patronite. Jest to bardzo, bardzo potrzebne, abym mógł się skoncentrować wyłącznie na dokończeniu i dopracowaniu obu tych książek. Zapraszam też do kupienia obu tych książek w przedsprzedaży. Można to zrobić w mojej księgarni internetowej chiny.pl/sklep. Bardzo zapraszam.